Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A w czasie reakcji witają Państwa bardzo serdecznie Mariusz Tałajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Numer do naszego studia 510-37-36. Czujny numer to 510-37-32. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Jak już Państwo słyszeli w wiadomościach, naszym głównym tematem będzie smog. Dzisiaj rano znowu słupki pomiarowe poszły w górę, to znaczy stężenie szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń w powietrzu jest groźnie podwyższone. W tej chwili sprawdzamy cały czas razem ze Sławkiem Orlikiem, jak ta sytuacja wygląda. Przypomnijmy, że w naszym mieście mamy 3 stacje pomiarowe, które mierzą cały czas na bieżąco skład powietrza, jakim oddychamy w Szczecinie. Jedna stacja znajduje się przy ulicy Piłsudskiego i dane z tej stacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej, której nazwa to powietrze.gios.gov.pl. W tej chwili ogólny pomiar, ogólny stan naszego powietrza szczecińskiego ze stacji pomiarowej znajdującej się przy Piłsudskiego jest określony jako dostateczny. Rano było tego więcej, tych szkodliwych pyłów i szkodliwych gazów, które zawieszone są w naszym szczecińskim powietrzu. No, ma na to z pewnością wpływ także pogoda. Zima tak chciałaby, a boi się. W nocy minus, w dzień plus. Dzisiaj akurat wiatru nie ma. No zatem te szkodliwe substancje, które wydobywają się z kominów, z kamienic, ale także z rur wydechowych samochodów, nie są przeganiane z naszego miasta i to być może powoduje taki chwilowy wzrost zanieczyszczenia. To nasz główny temat w dzisiejszym programie, ale czy rzeczywiście będzie to główny temat? No, czas reakcji już wielokrotnie płatał figle i okazywało się, że nasze plany nie były takie, jak życzyli sobie tego słuchacze, no bo to Państwo w dużej mierze redagują ten program, dzwoniąc do nas. Do tego zachęcam. 510, 37 i 36. Tak jak już powiedziałem, powietrze to główny temat, ale może na początek rozwiążemy pewien problem matematyczny, który pojawił się wczoraj w programie Czas Reakcji pod koniec audycji. Ile to jest 9 razy 5? Posłuchajmy.
Czybym się przesłyszał? Słucham audycji tej Czas Reakcji i pan Janusz mówi 5 razy 9,35. Czyżbym się przesłyszał?
Dzień dobry, panie redaktorze, Robert, cały słuchacz. No, muszę poprawić pana Janusza. 9 razy 5 to jest 45, nie 35. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te sympatyczne telefony. To oczywiście nie jest złośliwość żadna z mojej strony, że te telefony Państwu zaprezentowałem. Sam Janusz Wilczyński dzisiaj zaproponował, aby te głosy słuchaczy dzisiaj wyemitować. No cóż, zdarza się. 9 razy 5 już wiemy, ile to jest. Zresztą Janusz wczoraj bardzo wyraźnie powiedział, że o ile pamięta. Przecież tabliczka mnożenia była dawno, bo to szkoła podstawowa, zatem pamięć już trochę przemglona. Tyle, jeżeli chodzi o zagadki matematyczne. Teraz jedziemy na Azoty Arena. Tam duży parking, duży obszar wokół hali Azoty Arena. Wczoraj nasza słuchaczka zatelefonowała w sprawie lodu, który pokrywa ten cały teren. Posłuchajmy.
Dzień dobry, to Paulina ze Szczecina. Wracam właśnie z meczu Wilków na Azotach i wszystko było pięknie, ładnie, gdyby nie to, że na parkingu jedno wielkie lodowisko. Nic nie posypane, dookoła Azotu wszystkie dojścia zaśnieżone, zalodzone, po prostu w ogóle nie przygotowane do tego, żeby ludzie mogli się po tym poruszać.
Zwracamy uwagę zarządcy na to, co dzieje się wokół hali Azoty Arena. Przypomnę, że zarządca jest odpowiedzialny za stan chodników i może zostać ukarany przez Straż Miejską. Także do Straży Miejskiej zwracamy się z uwagą, żebyście tam panowie i panie przejechali się na ten parking i na ten chodnik i zobaczyli, czy rzeczywiście to prawda, czy rzeczywiście lód jest i może być niebezpiecznie. Jeżeli tak, no to potraktowali zarządcę Azotów Arena tak jak każdego innego właściciela czy zarządcę nieruchomości, który jest odpowiedzialny za chodnik, który do tej nieruchomości przylega. Teraz wybieramy się na Warszawę i telefon stamtąd.
Dzwonię w sprawie ulicy Poznańskiej na Warszawie, tam żeby ktoś przyjechał na interwencję albo się umówił ze mną, bo cała ulica jest z Poznańska w lodzie. Po chodniku ludzie nie mogą przyjść, tam jest park dla dzieci. Nie można wejść do tego parku, bo są schody tak oblodzone, nic nie jest posypane. Dzwonię na Straż Miejską, poprzyjeżdżają, porobią zdjęcia, pojechali. Oni mówią, że co pan mówi, jakieś mówi zgłoszenia robi, jak jest odwilż, nie ma w ogóle żadnego śniegu. Ja mówię, to proszę przyjechać. Nic się nie dzieje w tej sprawie.
I jeszcze z Warszawy przenosimy się na Pogodno. Tutaj także odwilż nie działa.
Jarek ze Szczecina. Mam gorącą prośbę, żebyście interweniowali może w Zarządzie Dróg i Mostów, czy kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystej nawierzchni ulic w sprawie małych uliczek na Pogodnie, takich jak Konopnickie, jak Wołogowska, jak Filonowicza. Tam jest totalne lodowisko, no, w tygodniu albo i dłużej. No, tam trzeba jakiś pług posłać, niech to zedrze, to co odmarza, zamarza, bo tam naprawdę jest tragedia. No, można się zabić na tych ulicach. Nie mówię o tym, że jeżdżenie jest niebezpieczne. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Rozmawiałem na temat tego lodu i śniegu na chodnikach i na ulicach dzisiaj przed programem z panią Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To Remondis odpowiada za chodniki i ulice w tej części, czyli na lewobrzeżu miasta, po prawej stronie rzeki. Za utrzymanie dróg i chodników odpowiada MPO. I gorąca prośba od pani Hanny Pieczyńskiej, aby te wszystkie uwagi, zastrzeżenia zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jest obietnica od pani Hanny, że wszystkie te zgłoszenia i telefony są traktowane bardzo poważnie i jeżeli rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, że gdzieś jest lód, to jest zgłaszane do Remondisu i powinna pojawić się tam ekipa, która przywróci ten chodnik do właściwego jego stanu. Jeszcze mail od naszego słuchacza w sprawie kursowania tramwajów linii numer 7. W połowie października zlikwidowano sporo tramwajów linii 7. Jeżdżą rzadziej. Na antenie państwa audycji ktoś wypowiadał się, że to z powodu braku motorniczych. Ten temat już był podejmowany w czasie reakcji. Zapytałem wczoraj motorniczego na pętli Krzekowo, kiedy zostanie przywrócona poprzednia częstotliwość kursowania. Niestety nie wiedział, ale usłyszałem, że od tamtej pory jeden kurs na motorniczego się zakończył, a drugi się już powoli kończy. Czy czas reakcji mógłby się dowiedzieć, kiedy tramwaje linii numer 7 zaczną jeździć częściej? Dziękuję, stały słuchacz Tomek. To pytanie także zadałem pani Hannie Pieczyńskiej. W planach jest zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów linii numer 7. Czy te plany się powiodą, to także zależy od finansów. Na razie nie do końca wiadomo, ale takie plany są i być może, na co liczymy, a także mieszkańcy Pogodna zwłaszcza liczą, te plany zostaną zrealizowane, tak jak pani Hanna mówi, wiosną, czyli około marca. I jeszcze powracamy do tematu, który pojawił się wczoraj. Paragony, niektóre mają tę właściwość, że znika na nich nadruk. To taka interesująca właściwość. Jakoś z innych dokumentów ten nadruk znikać nie chce, a z paragonów zdarza się, że znika. Co z tym zrobić? Były pomysły od naszych słuchaczy, jak poradzić sobie w takiej sytuacji, kiedy znika to, co jest napisane na paragonie, a słuchacz, klient chciałby zwrócić towar, ponieważ ten towar ma jakąś wadę. A przypomnę, według przepisów kodeksu cywilnego, rękojmia za wady mamy na to 2 lata. Jeżeli dany produkt nie odpowiada temu, co jest w umowie, temu, co nie ma tych cech, które powinien mieć, to mamy 2 lata na to, żeby zwrócić dany towar do sprzedawcy. O ile dobrze sobie przypominam, 3 miesiące od zauważenia wady i 2 tygodnie ma sprzedawca na to, aby się odnieść do takiej reklamacji. No ale dobrze, trzeba mieć paragon, którym udowodnimy, że rzeczywiście ten towar został zakupiony, za ile został zakupiony i kiedy został zakupiony. Co w sytuacji, kiedy paragon znika? Posłuchajmy.
Dzień dobry, Paweł. Jak mamy jeszcze odnośnie paragonów? W jaki sposób odzyskać paragon, na którym nic nie widać? Wystarczy suszarką do włosów podgrzać go i zrobi się na negatyw i wszystko bardzo ładnie będzie widać, tylko w odwróconych kolorach. Sprawdzony sposób. Gorąco polecam.
Jest jeszcze jeden sposób. Kiedyś z panią Longiną Kaczmarek z Urzędu Miasta, a jest tam taka komórka, przypomnę, która nazywa się Rzecznik Praw Konsumentów. Bardzo zachęcam państwa do kontaktu z Rzecznikiem Praw Konsumentów, między innymi właśnie w sprawie paragonów. Zatem kiedyś pani Longina Kaczmarek mówiła na naszej antenie, że zgodnie z przepisami w ogóle nie musimy mieć paragonu, ponieważ kopię paragonu powinien posiadać także sprzedawca. Oczywiście wypadałoby, gdybyśmy pamiętali dokładnie datę dokonania zakupu, no bo wtedy sprzedawca będzie miał ułatwione zadanie i będzie mógł znaleźć taką kopię paragonu, ale jest on obowiązany do tego, aby te kopie przechowywać i to wystarczy, abyśmy mogli złożyć reklamację w ramach rękojmi za wadę. No jeżeli chodzi o reklamację z tytułu gwarancji, no to są już zupełnie inne przepisy, zupełnie inna bajka. Nie musimy zatem mieć paragonu, ale dobrze by było, no właściwie jest to konieczne, abyśmy pamiętali datę zakupu. Teraz już główny temat naszego programu, czyli smog, czyli pył, czyli zanieczyszczenie powietrza, ale zanim, to jeszcze powitamy na naszej antenie słuchacza 510 37 i 36. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, o smogu. Słuchamy.
O smogu, stały słuchacz. Przypomniałem sobie, jak ostatnio, jakiś czas temu, słuchacz dzwonił i mówił o utworzeniu trzeciej taryfy na prąd elektryczny, żeby ona była tylko i wyłącznie przeznaczona do ogrzewania jakichś piecy, żeby nie palić w piecach węglem, byle czym. I ja myślę, że czas reakcji jako taka audycja, która wszystko potrafi przecież.
Bo prawie
potrafi,
wszystko.
Prawie wszystko, ale potrafi dużo. To mogłaby pociągnąć ten temat jakoś, żeby to... Przecież ten smog dzięki czemu jest? No dzięki temu, że ludzie palą wieczorami, to przecież na Gumieńcach u nas to jak się wyjdzie, to jeden smród jest. To tam jest smog dopiero.
Tak, potwierdzam, zdarza mi się przejeżdżać przez Gumieńce ulicą Europejską, także Krakowską i czasami, no rzeczywiście, jak nie ma wiatru, to wisi taki gęsty dym nad tymi ulicami na szczecińskich Gumieńcach, zresztą podobnie jest na Pogodnie. To nie tylko słuchacze wpadali na takie pomysły, żeby wprowadzić trzecią taryfę na prąd. Oczywiście możemy sobie zamówić taką usługę dwutaryfową w Enei, wtedy jest inna nieco umowa. Nieco więcej płacimy za prąd w tych godzinach, kiedy ten pobór energii elektrycznej jest większy, ale za to mniej płacimy w nocy i bodajże przez 2 godziny około południa, to jest chyba między 11 a 13, dokładnie nie pamiętam. Ale to i tak chyba jest za mało, żebyśmy mogli się tak całkowicie przerzucić na ogrzewanie elektryczne tylko w nocy. No wyobraźmy sobie, że tylko w nocy możemy wyłączyć te wszystkie nasze kopcące piece na węgiel, na pelet, na miał, na drewno, no bo tutaj drewno także nie jest bez winy i podgrzewać się nocą tylko i wyłącznie prądem. Elektrownia tak czy siak pracuje, proszę państwa, te wszystkie dni bez prądu, które są promowane w Europie, włączanie świateł przez jeden dzień, no to jest bardziej akcja propagandowa, taka, która ma na celu spopularyzowanie właściwie nie wiadomo czego. Elektrownia i tak działa, i tak dymi, nie da się tych wszystkich agregatów po prostu od tak na jeden dzień, już nie mówiąc o kilku godzinach, wyłączyć. Jeżeli elektrownia pracuje, to co stoi na przeszkodzie, żeby ten prąd był dużo, dużo, dużo tańszy w tych godzinach, kiedy nie ma jego poboru? Taką kiedyś myśl mi podsunął jeden elektryk, który zna się na rzeczy i mówił, że ten prąd tak naprawdę mógłby być w nocy dużo tańszy. W zasadzie mogłaby być to opłata zupełnie symboliczna. Jakie to by było przełożenie na czystość naszego powietrza? No noc to jest co najmniej 1/3 czasu całodobowego. Myślę, że mogłoby o tyle spaść zanieczyszczenie naszego powietrza, gdybyśmy przerzucili się w
tym. Można jeszcze wtrącić?
Tak, proszę bardzo.
Ja mam dwutaryfowy licznik i mi się wydaje, że w dzień jest tam 4 godziny albo lepiej tej drugiej.
Dokładnie taryfy, nie pamiętam, może być 4 godziny, tak.
To ja ogrzewam prądem w pracy, a w domu gazem, no i ja nie wiem, no jakoś poczuwam się do tego, że to No ale nawet w piecach można jakieś wkładki podobno elektryczne. No
można, tak, jest takie rozwiązanie, to, tak.
No ile kosztuje węgiel? Kupę pieniędzy dzisiaj kosztuje. To
no ja myślę, że...
podobno
że...
700 zł kosztuje.
Ja myślę, że ogrzewanie, to zależy jeszcze gdzie, na ten temat także sporo było w czasie reakcji. No,
tak.
No ale liczmy około 700 zł za tonę. Zależy jeszcze jakiej jakości ten węgiel, jaki rodzaj. Jeżeli chodzi o prąd, no to ja myślę, że nawet jeżeli mamy tę umowę dwutaryfową, to ta druga taryfa, czyli nocna, no i tak byłaby w stosunku do ogrzewania węglem lekko nieopłacalna. Musiałaby ta cena chyba jeszcze spaść o ileś tam, żeby rzeczywiście ten prąd się opłacał i można było w nocy przynajmniej podgrzewać się tym prądem. Tak?
Inaczej jest jeszcze też, jak się ma działalność, to ma się wyższą stawkę, inaczej jest w domu, bo w domu jest prąd tańszy niż jak się prowadzi działalność jakąś.
Ten sam prąd, a dwie różne ceny. No,
no,
to...
no właśnie, a
jeszcze jest prąd budowlany, tak zwany. To
jeszcze
z dawien dawna pozostał.
Tak,
no,
tak, ale
te same
jest,
kilowaty, ale
mi
jest.
Mi się wydaje, że... no ja wczoraj dostałem rachunek za 2 miesiące za prąd, gdzie w lecie płacę jakieś 250 zł, to wczoraj dostałem, teraz przecież zimno było, no to 1100 ileś tam złotych. No to jest jeszcze takie do wytrzymania, ale nie wnosiłbym sprzeciwu, jakbym dostał 200 zł mniej. Jakby była ta trzecia taryfa, prawda? No to tak mi się wydaje, że tak by było jakoś troszeczkę dłużej.
Być może to pytanie zadamy w Enei, czy możliwe byłoby wprowadzenie takiej trzeciej taryfy?
No trzeba sobie licznik zmienić też, zamawiać elektryka, taryfy ustawić, wszystko.
Nie, no jeżeli mamy umowę dwutaryfową, to tak czy inaczej jest licznik zmieniony.
Ale już na tą trzecią, żeby...
No tak, no musiałoby być to jakoś opomiarowane inaczej, jakiś inny licznik. Sprawa być może skomplikowana, ale być może opłacalna i być może w tej sprawie... I być może w tej sprawie skontaktujemy się także z Eneą, żeby zapytać, czy jest taka możliwość. Dziękujemy za temat i za pomysł. Dziękujemy za telefon. I naszym gościem jest w tej chwili pan doktor, inżynier habilitowany Artur Badyda, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Witamy naszego gościa na antenie.
Witam, panie
redaktorze,
witam państwa.
To może na początek pytanie od naszego słuchacza, które pojawiło się wczoraj. Mówimy często na naszej antenie w przypadku, kiedy w Szczecinie no, jest podwyższony to zanieczyszczenie powietrza. Wymieniane są takie nazwy jak pył PM10, pył PM2,5, a być może nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, co te oznaczenia tak naprawdę mówią, co to znaczy, z czym to jeść, że tak powiem, czy to jest groźne, czy może nie groźne. Telefon i pytania dotyczące właśnie tych oznaczeń,
już,
tych nazw. Posłuchajmy. Posłuchajmy najpierw telefonu. Najpierw telefon, dobra? Panie Arturze.
Chciałbym pokrótce postawić takie pewne tezy i zadać pytanie właśnie inspektoratowi ochrony środowiska. Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o Szczecin, bo no nie tylko Szczecin, bo cała Polska, ale rozmawiamy o naszym mieście. Właśnie z zanieczyszczeniem pyłami wziewnymi, jakimi są właśnie pyły PM10, PM2,5, one się nazywają inaczej wziewne. Zastanawiamy się wszyscy, skąd taki problem z tym powietrzem jest w naszym mieście i nie ma odpowiedzi na to pytanie. A skąd znaleźlibyśmy odpowiedź na to pytanie? Tylko w przypadku, gdybyśmy znali zawartość, czyli skład chemiczny tego parametru PM10 i PM2,5. Tego, co ja wiem, nikt nie podaje żadnych badań konkretnie, jakie substancje zawarte są w pyle PM10 i pyle PM2,5. Gdybyśmy znali skład chemiczny tych substancji, łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, skąd się to bierze.
I odpowiedź naszego gościa, pan Artur Badyda, przypomnę, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. O co chodzi z tymi pyłami? PM10, PM2,5, co te oznaczenia, jak je rozszyfrować?
To ja najpierw odniosę się może do głosu słuchacza, bo to jest bardzo cenna uwaga. Pan ewidentnie jest zorientowany w temacie. Faktycznie skład chemiczny zanieczyszczeń pyłowych jest na tyle istotnym parametrem, który pozwala nam z większą precyzją określić, jakie jest źródło emisji tych zanieczyszczeń pyłowych, ponieważ pyły to zanieczyszczenia, które są emitowane z różnych źródeł, natomiast urządzenia pomiarowe, które prowadzą pomiar stacje wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, to urządzenia, które mierzą tylko stężenie pyłu, czyli tak naprawdę na tej podstawie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd ten pył pochodzi. Oczywiście w tym pyle mierzy się również, w tym pyle PM10 mierzy się również stężenia 4 metali ciężkich i jednej z to takich najgroźniejszych dla zdrowia substancji, benzoapirenu, przedstawiciela wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Natomiast to absolutnie nie pozwala nam na ocenę całokształtu sytuacji. A teraz wrócę, czyli jakby postulat jest zasadny, natomiast, problem trochę polega na tym, że wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska prowadzą pomiary tego, do czego są zobligowane, czyli tego, co jest określone w rozporządzeniu ministra środowiska. Natomiast analiza składu chemicznego pyłu nie leży w kompetencjach ustawowych czy rozporządzeniowych Inspekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym, no, z tego względu rozumiem, że takich pomiarów nie ma. Są różnego rodzaju analizy prowadzone w sposób wyrywkowy, bardziej w wyniku różnego rodzaju badań o charakterze naukowym, niż systemowo w całym kraju, no mówię, ze względu na brak obowiązku ustawowego. Teraz wrócę do tego, czym są owe pyły. Pył PM10 i pył PM2,5 to są cząstki stałe, których symbole oznaczają tak naprawdę średnicę ziaren tych cząstek.
Czyli 10 to 10 mikrometrów lub mniej.
I mniej, tak? I 2,5 analogicznie, 2,5 i mniej.
A ten skrót PM jeszcze, co oznacza? Co oznacza skrót?
PM1?
Tak, PM10, PM2,5, te skróty PM.
PM, particulate matter, czyli cząstki stałe, można powiedzieć w wolnym tłumaczeniu. Jest to po prostu skrót
angielski. Czyli rzeczywiście ten wskaźnik PM10 czy PM2,5 nam niewiele mówi, dlatego że to mogą być pyły zupełnie nieszkodliwe, jeżeli chodzi o skład chemiczny. To chodzi tylko o rozmiary tych pyłów.
Tak. Natomiast rozmiar też jest szkodliwy. To znaczy nawet pyły neutralne chemicznie są dla zdrowia szkodliwe. Czyli tutaj z punktu widzenia oddziaływania na organizm człowieka zanieczyszczeń pyłowych są istotne dwie kwestie. Rozmiar tego pyłu i skład chemiczny. Tak więc każdy drobny pył, który wnika do naszego układu oddechowego, a pył PM10, a zwłaszcza PM2,5 wnika do tego układu oddechowego, jest zagrożeniem dla zdrowia, nawet jeśli nie niesie ze sobą żadnych szkodliwych substancji.
Nawet jeżeli jego skład chemiczny jest neutralny zupełnie dla naszego zdrowia, to już rozmiar powoduje to, że on bardzo głęboko wnika do naszego organizmu.
Dokładnie tak.
Rozumiem.
Dokładnie tak.
Teraz, czy istnieją
może
również
pewne zalążki stanu zapalnego w układzie oddechowym czy w układzie krążenia. Oczywiście im więcej jest tam substancji chemicznych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, a takimi są na przykład powszechnie obecne w tych pyłach węglowodory aromatyczne czy metale ciężkie, to oczywiście to wzmaga dodatkowo ten potencjał szkodliwego oddziaływania na zdrowie.
Jeszcze zadam pytanie, czy to dotyczy te PM10 i PM2,5, te oznaczenia dotyczą tylko cząstek stałych, czy również ciekłych? Bo gdzieś tam wyczytałem dzisiaj, przygotowując się do tego programu, że to może również dotyczyć cząstek ciekłych, to znaczy po prostu, jeżeli mieszkamy blisko morza, tak, to możemy mieć do czynienia z pyłem ciekłym, jakby o podobnych rozmiarach.
Znaczy to jest, powiedzmy, bardziej aerozol, tak? Natomiast faktycznie jest często nazywane aerozolem, a nie pyłem, bo to są faktycznie, nazywa się to cząstką stałą, ale mogą to być również cząstki ciekłe. Natomiast jeśli chodzi o...
I mają takie same oznaczenia? PM10, PM2,5? Nie, znaczy, ma to znaczenia, czy ona jest ciekła, czy stała?
Oznaczenie jest, można powiedzieć, umowne. Tak?
No bo zmierzam do tego, że skoro mamy przykładowo pogodę, która...
Natomiast ja bym się chyba z pyłu z nadmorza, czyli tego aerozolu morskiego, nie obawiał, bo on jest raczej dobroczynny dla zdrowia złoczynny. Więc tutaj bym się tych kwestii nie obawiał. Natomiast zwrócę uwagę może na to, że podczas analizy składu chemicznego to w zasadzie te cząstki, które są ciekłe, są odparowywane, tak? Więc one w zasadzie nie są wówczas brane pod uwagę, można powiedzieć, tak? To tylko jeżeli zliczamy te cząstki, to może się trafić tak, że zliczymy i tą stałą, i tą ciekłą. Tak więc to jest, powiedzmy, ta różnica.
Dobrze, ale możemy być pewni, że na przykład stacja w Szczecinie przy ulicy Piłsudskiego, takie stacje są trzy, a że mierzy, liczy jakby stężenie czy ilość tego pyłu stałego. Nie ma tu mowy o aerozolach, czyli pyłu w cudzysłowie ciekłego, który może pochodzić na przykład z Nadbałtyku.
Te stacje mierzą cząstki stałe, czyli zdecydowanie...
Niezależnie od ich składu chemicznego, one są szkodliwe, ponieważ rozmiary tych cząstek są niewielkie, zatem bardzo głęboko wchodzą do płuc, a może nawet i do krwioobiegu.
Teraz, dokładnie tak. Te, które mają średnicę poniżej 4 w zasadzie mikrometrów, to one dość swobodnie wnikają do dolnych partii układu oddechowego, tak więc 2,5 swobodnie przenikają przez pęcherzyki płucne i trafiają do układu krążenia.
Dobrze, jakie cząstki mogą mieć jakby obojętny skład chemiczny, czyli w zasadzie ich szkodliwość polega tylko na ich rozmiarze?
No, różnego rodzaju, no na przykład piasek, tak? Chociaż ziarna piasku są znacznie większe, ale jeśli powiedzmy trafią się drobniejsze, to zasadniczo no to jest powiedzmy coś, wydaje się, neutralnego chemicznie, tak? Zasadniczo jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł obsługiwanych przez człowieka, czyli głównie ze spalania paliw różnego rodzaju, to te cząstki na pewno obojętne nie są. Czyli tak naprawdę te względnie obojętne chemicznie to w zasadzie pochodzą z procesów naturalnych. Tak? Więc jeśli tutaj mówimy o emisjach powodowanych przez człowieka, to zawsze jest tam jakiś
szkodliwy związek.
Czynnik jeżeli, również chemiczny.
Jeżeli chodzi o procesy naturalne, to no, Szczecina to za bardzo nie dotyczy, bo pustyni gdzieś tutaj w pobliżu dużej nie ma, z której by nawiewał jakiś bardzo drobny piasek, bardzo drobny pył.
Nie tylko ten aerozol nadmorski, on jest
dobroczynny w zasadzie.
Zdecydowanie o odwrotnym oddziaływaniu, aniżeli ten pył pochodzący ze spalania paliw, tak?
Dobrze, to teraz już te pyły produkowane przez człowieka, pojawił się taki wątek, że również spalanie drewna, to powoduje nawet tego drewna używanego i zalecanego do kominków, czyli drewna pochodzącego z drzew liściastych, również tutaj możemy mieć do czynienia z pyłem szkodliwym.
Tak jest. Ponieważ drewno jest również podczas spalania źródłem powstawania różnego rodzaju lotnych związków organicznych, ale także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Co prawda, drewno iglaste znacznie bardziej niż liściaste, co nie znaczy, że liściaste jest zupełnie pozbawione tych substancji i podczas jego spalania one nie powstają. Powstają w mniejszej ilości, tak więc jest ono, można powiedzieć, bardziej przyjazne z punktu widzenia środowiska i naszego zdrowia, aniżeli drewno iglaste. Natomiast nie oznacza, że jest neutralne podczas no, spalania, kiedy je palimy w kominku czy w jakimś tam kotle. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie tylko sam rodzaj, gatunek tego drewna jest istotny, ale również to, w jakich warunkach to drewno przechowujemy, dlatego bo na przykład zawilgocone drewno, nawet jeśli ono będzie liściaste, będzie znacznie większą emisją się charakteryzowało w porównaniu z drewnem dobrze wysuszonym.
No, dlaczego?
W zasadzie tutaj się zaleca, żeby tak naprawdę, jeśli chcemy spalać drewno w kominku, to powinniśmy je sezonować co najmniej 2 sezony.
To sporo.
No tak, ale takie są zalecenia i z tego, co mi wiadomo, chociaż tutaj mogę się mylić, bo to dopiero kilka dni temu została uchwalona tak zwana uchwała antysmogowa w całej Małopolsce, gdzie jednym z, tam oczywiście stopniowo jest planowane dochodzenie do sytuacji w zasadzie całkowitego wyeliminowania spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych, w perspektywie tam najbliższych około 10 lat. Natomiast jednym z tych kroków dochodzenia do poprawy jakości powietrza jest właśnie dbanie o o to, żeby drewno, które będzie spalane w gospodarstwach domowych, było drewnem po pierwsze liściastym, a po drugie drewnem o co najwyżej 20% wilgotności.
A właśnie dopytam, dlaczego ta wilgotność ma takie znaczenie? No wydawałoby się, że wilgotność to tylko woda.
Drewna, tak, ale powstaje mnóstwo tlenku węgla, czadu, który jest dla nas szkodliwy.
Przy niedoborze powietrza, czyli tlenu, tak.
Dokładnie tak, przy niedoborze powietrza, no bo tak naprawdę musimy zużyć masę energii na odparowanie wody, a nie na spalenie drewna. Więc tak, natomiast to niestety zapylenie też wówczas rośnie.
Ja przypomnę, pan Artur Badyda, doktor inżynier habilitowany, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, jest naszym gościem i odpowiada na pytania. Także słuchaczy, pan Igor do nas zatelefonował. Halo?
Dzień dobry, witam ponownie.
Dzień dobry.
Chciałbym zadać pytanie panu doktorowi, żeby mógł się odnieść do sytuacji takiej. Co wtedy, kiedy z danych, które są archiwizowane przez Inspektorat Środowiska i możemy je łatwo wyciągnąć przez internet, podobne stężenia przekroczonych, że tak powiem, poziomów pyłów wziewnych mamy w sezonie letnim. Jednocześnie zaznaczam, że jeżeli byśmy wzięli to, że jest to z samochodów i mamy tu w tych samych dniach bardzo niskie stężenie NO2, czyli dwutlenek azotu, to wskazywałoby na to, że nie jest to zanieczyszczenie związane z ruchem samochodów.
Znaczy, tak, no jest duże domniemanie, że tak faktycznie może być. To oczywiście nie znam konkretnej sytuacji, no to by trzeba było popatrzeć, jak pewnie nie tylko na jednej stacji, ale na kilku innych wyglądała ta sytuacja. Bo oczywiście faktycznie w sezonie letnim zdarzają się też sytuacje, gdzie mamy do czynienia z przekroczeniem stężenia dopuszczalnego pyłu. Tych sytuacji jest oczywiście znacznie mniej, aniżeli w sezonie zimowym. Natomiast może się zdarzyć, że gdzieś lokalnie zostało, no nie wiem, chociażby ktoś ognisko rozpalił, tak? Albo jakaś instalacja...
Albo jakiś pożar wybuchł, jak na przykład wiosną popularne pożary traw.
No na przykład w Warszawie była taka sytuacja w ubiegłym roku, gdzie nagle ni stąd, ni zowąd w godzinach porannych na wiosnę zaczęło się pojawiać monstrualne stężenia pyłów. Okazało się, że warszawskie tramwaje w tych godzinach dokonywały takiego sezonowego czyszczenia torowiska, tak? I nagle stężenia pyłów zaczęły rosnąć do dramatycznych
wielkości. Na czym to czyszczenie polegało?
Nie wiem dokładnie, ale to
wydmuchiwaniu z torów jakichś pyłów?
Być może. No w każdym razie na pewno spowodowało, że ten pył zalegający na jezdni, na torowisku został wzbudzony i po prostu akurat w stacji, która jest zlokalizowana w pobliżu tej ulicy, nagle pojawiły się bardzo wysokie, chwilowe, tak naprawdę trwało tam 2-3 godziny, ale pojawiły się, nie było, że tak powiem, wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje. Więc może się tak zdarzyć ze względu na jakieś bardzo lokalne źródło emisji, ewentualnie jakiś napływ zanieczyszczeń skądś, ale to wówczas byłoby to widoczne na innych stacjach.
I tutaj padło podejrzenie, że tym generatorem pyłów w ogóle zanieczyszczeń mierzonych na przykład teraz w Szczecinie w stacji przy ulicy Piłsudskiego mogą być samochody i w tej sprawie otrzymaliśmy także wczoraj telefon z pytaniem, z sugestią: panie Arturze, proszę posłuchać tego telefonu, a potem zastanowimy się, czy to może rzeczywiście są auta i jak to sprawdzić.
Krzysztof, stały słuchacz. No tutaj chciałbym się odnieść w czasie reakcji do wypowiedzi tego pana, który twierdzi, że samochody kopcą. Otóż kopcą. Szczególnie kopcą właściciele traktorków, dieselków, TDI i tego typu wynalazki właśnie. Głównie diesle kopcą. I można to zauważyć. Powycinane filtry DPF i tak dalej. I tego typu dieselki kopcą na potęgę. Nikt tego u nas nie sprawdza. A właśnie filtry DPF w samochodach łapią cząstki stałe. No, czyli rozumiem, że też właśnie te PM-y. Samochodów benzynowych z wtryskiem pośrednim, wielopunktowym to nie dotyczy. Ilość cząstek stałych jest niewielka. Dotyczy to też samochodów z wtryskiem benzyny bezpośrednim, ostatnio lobowanym przez właśnie grupę WAG.
No i pytanie pojawia się, czy rzeczywiście odpowiedzialne mogą być tutaj samochody. Tutaj także jeden składnik powietrza, właściwie zanieczyszczenia tego powietrza jest bardzo istotny, to jest dwutlenek azotu. Czy rzeczywiście po tym dwutlenku azotu i jego ilości w powietrzu mamy możliwość dowiedzenia się, że te pyły PM10 i PM2,5 nie pochodzą z aut, a może jednak to nie ma większego znaczenia. I NO2 tutaj nam nic nie mówi i rzeczywiście diesle kopcą i tak jak pan powiedział, brak w wielu samochodach tych filtrów cząstek stałych może powodować wzrost zanieczyszczenia.
Proszę tak, po pierwsze, NO2 jest charakterystycznym zanieczyszczeniem dla ruchu drogowego, tak? Czyli jest to w zasadzie jeden z najważniejszych wskaźników zanieczyszczenia powietrza pochodzącym z sektora transportu drogowego, co nie oznacza, ten słuchacz, który się przed chwileczką wypowiadał, oczywiście ma rację, diesle są silniki wysokoprężne, są zauważalnym źródłem emisji pyłów i faktycznie te, które nie są wyposażone w filtry cząstek stałych, jak najbardziej tych pyłów emitują znaczne ilości. Natomiast emitują również znaczne ilości tlenków azotu, bo akurat silniki diesla są również poważnym źródłem emisji tlenków azotu. Chciałbym też zwrócić uwagę przy tej okazji na to, że nawet nowoczesne silniki wyposażone, samochody, które są wyposażone w filtry cząstek stałych, niestety są zwłaszcza w Polsce pozbawiane tych filtrów przez właścicieli ze względu na pewne uciążliwości związane z użytkowaniem tego elementu, no chociażby takich jak trochę mniejsza moc silnika, czy fakt, że ten filtr co jakiś czas...
Trzeba wymienić.
Wymieniać to w skrajnych przypadkach, tak? Natomiast no, jednak on co jakiś czas wchodzi tam w ten tryb wypalania tego pyłu, który się w nim zgromadził, co też wymaga pewnych działań ze strony kierowców. W związku z tym, no, żeby pozbyć się problemu, to ten filtr ludzie demontują. Efekt jest tego taki, że nawet samochód, który w dowodzie rzekomo spełnia restrykcyjne normy emisji, w rzeczywistości jest równie poważnym źródłem emisji, jak starego typu diesle, które nigdy takiego filtra cząstek stałych nie miały zamontowanego.
I teraz uczciwie mówiąc, nie przypominam sobie, bo kiedyś były takie przepisy, ja też poruszałem się samochodem z silnikiem diesla, które nakazywały w stacji kontroli pojazdów w czasie okresowych badań technicznych również przeprowadzenia badania składu spalin. Nie wiem, czy teraz, bo nie poruszam się już dieslem, nie wiem, czy takie badania w stosunku do diesli są obowiązkowe i są prowadzone w stacjach kontroli pojazdów. I to z pewnością nie
ja
jest tak, że...
Ja też się nie poruszam dieslem, więc też nie wiem, przynajmniej z własnego doświadczenia, ale z doświadczeń użytkowników diesli wiem, że nie.
Że nie.
To znaczy nie jest to powszechne. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że te pomiary były wykonywane zawsze na biegu jałowym przy stosunkowo niskich obrotach silnika, gdzie jak silnik jest dobrze rozgrzany, to też może się okazać, że to urządzenie nie stwierdzi na tyle wysokiego stężenia pyłów, żeby kwalifikowało to pojazd do jakiejś głębszej interwencji. Natomiast no, tego typu analizy powinny być wykonywane przy obciążeniu silnika, tak? Uh-huh, czyli uh-huh. No nie wiem, wyobrażam sobie na jakiś hamowni podpoziomy, znacznym utrudnieniem
Badanie mojego diesla wiele lat temu także polegało na tym, że po prostu na biegu jałowym, no
dokładnie. Tam
dodał gazu, zwiększył obroty tego silnika, ale to nie było na hamowni. No, wychodziło wtedy dobrze, ale chyba inne normy by były. Teraz ten samochód raczej by nie przeszedł takich badań, o ile takie badania by były prowadzone i o ile by były jakieś kryteria dopuszczania do ruchu.
Z tego, co mówi się w środowisku, to prace nad przepisami, które by miały taki obowiązek dokonywania testów
są prowadzone intensywnie.
W ogóle nad również eliminacją nie tylko tych źródeł komunalno-bytowych, które są tym najważniejszym źródłem emisji dzisiaj, to również nad ograniczeniem tej emisji ze źródeł komunikacyjnych, no bo jednak trzeba sobie powiedzieć jasno, że w miastach te źródła komunikacyjne jednak mają większy udział, aniżeli średnio w całym kraju, tak? Bo jednak średnio dla Polski to główne źródła emisji stanowią źródła komunalno-bytowe, natomiast w miastach ten udział źródeł komunalno-bytowych maleje na rzecz źródeł komunikacyjnych. Natomiast no ja i tak, jeśli chodzi o Szczecin, to muszę powiedzieć, że tutaj z dużych miast w Polsce, to w Szczecinie rejestruje się w zasadzie, tak patrząc na średnią z wielolecia, najniższe, a przynajmniej jedne z najniższych stężeń pyłów w Polsce. Tak więc tutaj i tak państwo jesteście w stosunkowo korzystnej sytuacji.
A dzisiaj jesteśmy w dostatecznej sytuacji. Jeszcze raz państwu polecam stronę powietrze.gov.pl. Tak można wpisać w Google. Wyskakuje nam strona, która nazywa się powietrze.gios.gov.pl. W tej chwili dostateczny jest stan naszego powietrza. Tak podaje stacja pomiarowa, która znajduje się przy ulicy Piłsudskiego. Chyba już nie mamy wątpliwości co do tego, co oznaczają skróty PM10 i PM2,5. 10 mikrometrów, 2,5 mikrometra to są maksymalne średnice tych cząstek zanieczyszczeń stałych. Wszystkie stałe zanieczyszczenia są szkodliwe. Niektóre bardziej ze względu jeszcze dodatkowo na swój skład chemiczny. W większości są to zanieczyszczenia pochodzenia z naszych pieców, po prostu najkrócej rzecz ujmując, ale także tutaj diesle, a także samochody benzynowe, niektóre przyczyniają się do tego. Pan Artur Badyda, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za szczegółowe i wyczerpujące wyjaśnienia, panie Arturze. Pozdrawiamy Warszawę. Jak patrzę na Warszawę w tej chwili, na pomarańczowo, a zatem też dostatecznie jest w Warszawie, ale na przykład już w Kielcach na czerwono, a w Łodzi to jest bardzo zły. Nie polecamy dzisiaj wycieczki do Łodzi, gdyby ktoś z państwa chciał się tam wybrać. Panie Arturze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Za kwadrans, kłaniam się. Za kwadrans będzie godzina 13:510, 3:7 i 3:6. To jest numer telefonu do studia z trzema dwójkami na końcu. Numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy, a teraz przenosimy się do Świnoujścia. Pan Dariusz Krzywda jest naszym gościem, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Warszawy w Świnoujściu.
Witam. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witamy,
dzień dobry,
panie Dariuszu, na antenie. Patrzę na Świnoujście w tej chwili, na stronie, której adres przed chwilą podawałem. W ogóle nie jest uwzględnione Świnoujście, ale tak w pobliżu to umiarkowany jest stan powietrza.
No niestety kilkadziesiąt kilometrów od Świnoujścia jest najbliższa stacja. Mhm. I dlatego nie do końca tak naprawdę.
Nie do końca, tak. Zdaje się, że jest w Kołobrzegu i tu jest, tu jest dostatecznie. Czyli niezbyt dobrze, tak jak w Szczecinie.
Ale dużo jodu u nas, także polecamy.
Panie Dariuszu, porozmawiamy o osiedlu, właściwie o jednym budynku, który znajduje się na osiedlu Warszów. Dostaliśmy od pana maila, ja przytoczę fragmenty tego maila, a później już pan szczegółowo wyjaśni, na czym problem polega. Chciałbym zwrócić się do państwa w sprawie poruszenia na antenie tematu Świnoujskiego bloku socjalnego przy ulicy Modrzejewskiej 20. To miejsce, gdzie nie obowiązuje żadne prawo. Taka dzika północ województwa zachodniopomorskiego, można powiedzieć dziki północny zachód. Policja interweniuje w tym miejscu ponad 300 razy rocznie. Przestępczość wzrasta, a miasto, ZGM i MOPR nic z tym nie robią. Ale może kilka słów. Miasto Świnoujście w 2006 roku rozwiązało problem lokali socjalnych, przebudowując były hotel robotniczy na blok socjalny, w którym znajduje się 187 lokali socjalnych. Obecnie blok zamieszkuje ponad 300 osób. W tym bloku codziennie są awantury, pobicia, niszczenie mienia, wyrzucanie tygodniowo setek litrów odpadów przez okna i wiele innych uciążliwości. I tak dalej, i tak dalej. Spotkanie się odbyło w tej sprawie 19 stycznia. Na tym spotkaniu przedstawiciele miasta, MOPR-u i tak dalej obiecali, że coś z tym zrobią, ale przez lata, jak pan napisał w mailu, nic nie robili. Jak wygląda ta sytuacja, proszę opowiedzieć. Jeszcze tylko dla naszych słuchaczy informacja. Zdjęcie tego bloku na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl, zakładka audycje Czas Reakcji. Tam można zobaczyć ten blok.
A więc, panie redaktorze, szanowni państwo, ogólnie blok przy Modrzejewskiej 20 rozpoczął funkcjonowanie w 2006 roku i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to było tak naprawdę bardzo palące wyzwanie, ponieważ miasto musiało pozbyć się jakoś problemu lokali socjalnych, tylko niestety wydaje mi się, że za tym nie poszła żadna polityka społeczna, czy tam problem rozwiązywania problemów społecznych nie był na tyle dobrze podjęty, że przez lata niestety, ale w tym bloku dzieje się coraz gorzej. Same statystyki policyjne świadczą o tym, że co roku przestępczość w tym miejscu wzrasta. Tak jak pan wspomniał, ponad 300 interwencji miało miejsce w roku ubiegłym, także w kolejnym roku wstecz. Niestety, ale ten problem jest bardzo duży. Wydaje mi się, że mija 10 lat, więc czas na to, aby w końcu znaleźć jakieś pomysły, w jaki sposób ten problem lokali socjalnych w naszym mieście można rozwiązać, bo warto też dodać, że w Świnoujściu mamy 291 lokali socjalnych, na samym prawobrzeżu jest 233, gdzie mieszka 3,5 tysiąca ludzi. Natomiast na lewobrzeżu i w innych dzielnicach jest łącznie tych lokali 58, co jest tak naprawdę olbrzymią różnicą, jeżeli się porówna ilość w przeliczeniu.
Ja domyślam się, skąd ta różnica wynika, ale może pan jako mieszkaniec Świnoujścia będzie bardziej zorientowany.
Kwestia jest taka, że te lokale socjalne aktualnie głównie są lokowane w prawobrzeżnej dzielnicy miasta.
No właśnie dlaczego?
Nie chciałbym poruszać tego tematu, bo to jest temat bardzo długi, ponieważ od dawna wiele ludzi mówi o tym, że Warszów to jest taka dzielnica przemysłowa całkowicie zapomniana. I cała uciążliwość, jak chociażby uciążliwy przemysł, czy chociażby te lokale socjalne, do których sprowadza się mieszkańców z całego miasta, to wszystko lokuje się właśnie na Warszawie. Ale trzeba też pamiętać o tym, że w tych lokalach socjalnych nie zamieszkują tylko awanturnicy, pijacy, kryminaliści, ale też mieszkają tam ludzie normalni, ludzie, którzy po prostu powinęła im się noga w życiu, którzy być może są też ludźmi niezaradnymi. Częściowo to są osoby, które mieszkają w tym miejscu nie ze względu na problemy, które sami stworzyli, no ale przez to, że na przykład ktoś w rodzinie zaciągnął kredyt i przez te długi sami tam trafili. Więc trzeba tym ludziom w jakiś sposób pomóc. Ostatnio poruszyłem ten temat związany z lokalami socjalnymi na prawobrzeżu i odbyło się nawet spotkanie, w trakcie którego prezentowaliśmy między innymi jako Rada Osiedla Warszów problemy, jakie w tym miejscu funkcjonują. No i na szczęście pojawiła się iskierka nadziei. Iskierka nadziei na to, że tym ludziom jednak da się pomóc, że można coś z tym blokiem zrobić. No bo to jest miejsce, w którym jest zamontowany monitoring. Od dawna wiadomo, kto niszczy mienie, kto wybija szyby, kto awanturuje się najbardziej, ale z tymi osobami nic się nie dzieje. Ludzie tam boją się mieszkać w tym miejscu i to jest tak przysłowiowo nazwane getto świnoujskie. Takich miejsc w Polsce jest więcej, bo zrobiłem też analizę innych miast, w jaki sposób sobie takimi problemami radzą.
My na przykład mamy tutaj informację z Olsztyna, tam podobny problem. W listopadzie w olsztyńskim Samotniaku, tak się nazywa ten budynek socjalny, tam wybuchł pożar, jedna osoba zginęła, dwie przewieziono do szpitala. Policjanci także często goszczą tam w tamtejszym Samotniaku. 70 przestępstw aż w ciągu roku. Już nie mówię o samych interwencjach. To tak wygląda Olsztyn.
Przykład Samotniaka w Olsztynie to jest właśnie przykład miejsca takiego samego jak w Świnoujściu, bo tam też z bloku byłego hotelu robotniczego przerobiono ten blok na hotel socjalny. I tam mówi się o tym, że 100 interwencji rocznie jest i tam dzieje się naprawdę duża tragedia. No ale jeżeli porównamy 100 interwencji rocznie do 300-350, tak jak to ma w Świnoujściu miejsce, no to widać, że ta różnica jest kolosalna.
Panie Dariuszu, dzisiaj już musimy zakończyć nasz program. Dzwoniliśmy przed audycją Czas Reakcji także do świnoujskiego magistratu. Pan Robert Karelus obiecał, że wypowie się na ten temat w jutrzejszym programie. Zatem także, panie Dariuszu, zapraszam pana do udziału w jutrzejszej audycji i zobaczymy, co z tym problemem da się zrobić. Pan Dariusz Krzywda, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Warszów w Świnoujściu, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dzisiaj rozpoczynamy ten temat. I jeszcze na koniec pytanie od naszego słuchacza. Wracamy do smogu.
Dobry Andrzej, tak się przysługuję temu smogowi. Bardziej bym chciał się zapytać słuchaczy, bo tyle się właśnie rozmawia o tym smogu. Gdzie można kupić takie w Szczecinie maski antysmogowe, żeby na przykład sobie móc taką ponosić z wymiennym wkładem, bo na internecie gdzieś chyba można pewnie zamówić, ale czy jest taki sklep, później takie wkłady, czy można dokupić?
No właśnie, gdzie kupić maskę? 510, 37 i 32, czujny numer. Czas reakcji dobiega końca. Jutro Janusz Wilczyński Państwa powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.